Jolanta Kowalewska, serdecznie witam w kawiarence politycznej. Do wyborów prezydenckich, czytam ze strony PKW, zostało, uwaga, 20 dni, 19 godzin, 56 minut i 58 sekund. Tyle kandydaci na prezydenta mają czasu na przekonanie do siebie wyborców. W studiu są dzisiaj z nami szczecińscy politycy. Zacznę od mojej lewej strony. Mieczysław Skawiński, Polska 2050.
Dzień dobry Państwu. Dla uzupełnienia Stargardzki.
To uzupełnimy Stargardzki. Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Magdalena Sosnowska, Konfederacja.
Dzień dobry.
Oraz Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ja uzgadniałam z Państwem, że zaczniemy od tutaj Państwa wyrażeń dotyczących pogrzebu Franciszka, tych bardzo ważnych momentów, ale zaczniemy od takiego momentu, który dotyczy Szymona Hołowni, kandydata na prezydenta. No bo wydaje się, że trochę skradł show. Czy tutaj pan Mieczysław Skawiński, pan jako szef sztabu, zachodniopomorskiego sztabu Szymona Hołowni, łapał się za głowę, jak widział no, te foty Szymona Hołowni, który kręcił wszystko, robił zdjęcia w czasie ceremonii. Foty obiegły internet.
Nie łapałem się za głowę. Po pierwsze, nie kręcił wszystkiego, nie robił wszędzie foty, jak pani powiedziała. Zrobił dokładnie dwa zdjęcia. Przed tą ceremonią, a nie na ceremonii samej. Niemniej jednak cieszę się, że nazwisko Szymona Hołowni pada we wszystkich serwisach informacyjnych. Widać, nie ma czego się czepiać naszego kandydata. Ja bym bardziej zwrócił uwagę na inne zdjęcie z tego dnia. Zdjęcie Władimira Zełenskiego i Donalda Trumpa w bazylice, kiedy siedzą i rozmawiają. No, dla mnie to jest wyraz takiej nadziei i troski o to, że być może uda się konflikt, który jest za wschodnią granicą i dotyka również nas, zażegnać wreszcie.
Ale tutaj jednak Szymon Hołownia spotyka się z bardzo dużą krytyką.
Czy krytyką? Tak jak powiedziałem, raczej nie ma czego się więcej czepić Szymona Hołowni. To się czepia tego, że zrobił sobie zdjęcie wielotysięcznego tłumu, który znalazł się na placu Świętego Piotra w dniu pogrzebu.
Urszula Pańka kręci głową. Szymon Hołownia napisał w mediach społecznościowych, że no, takie zdjęcie zrobiłby jeszcze raz. Rzeczywiście tłumaczył, to nie było selfie, a zdjęcie tłumu.
Proszę Państwa, pan Szymon Hołownia nie był prywatną osobą, tylko jest drugą osobą w państwie. Jest marszałkiem Sejmu, jest na uroczystości pogrzebowej i to zdjęcie po prostu rani każdego, i wierzącego, i niewierzącego. Jesteśmy na uroczystości pogrzebowej papieża Franciszka i jeżeli bardzo potrzebował zdjęcia, mógł, nie wiem, porozmawiać z jakimś fotografem, płacić, to nie godzi się, by takie zdjęcie robić, a już to, co pani podała, pani redaktor, że mówi, że jeszcze raz by to zrobił, to jest bardzo smutne.
Magdalena Sosnowska, Konfederacja.
No ja bym się nie cieszyła na miejscu przedstawiciela Polski 2050, że Szymon Hołownia jest na językach, ponieważ no, w słabym kontekście jego nazwisko pojawia się w mediach. No chyba, że tutaj radzi się pana Korwina, który mówi, nieważne co mówią, byle mówili. No ale wracając do tej sytuacji, no fatalna, uważam, że nie przystoi osobie, która jest drugą osobą w polskim państwie, nie przystoi osobie, która kandyduje na urząd prezydenta, ponieważ ta uroczystość wymagała powagi, której po prostu Szymonowi Hołowni zdecydowanie zabrakło. Na takich uroczystościach są profesjonalni fotografowie, którzy robią zdjęcia z różnych ujęć i bez wątpienia pan Szymon Hołownia znalazłby w internecie, w sieci zdjęcie tego tłumu, który znalazł się na placu. Nie musiał sobie tego sam robić na swój telefon.
Krzysztof Romianowski, czy kandydatowi na prezydenta, kandydatowi Polski 2050 zabrakło powagi w tym momencie?
Tak, panie redaktor. Zabrakło powagi zdecydowanie. Ta sytuacja pokazała, że pan marszałek Hołownia, tak jak słusznie to zauważono, druga osoba w państwie i osoba, która oficjalnie razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą, z pierwszą damą, ale również i z panią chyba marszałek Senatu reprezentowała nasz kraj, po prostu pokazuje, że on nie dorósł do tej funkcji, tym samym nie dorósł do funkcji prezydenta. Dalej jest showmanem z show z TVN-u i tylko i wyłącznie jakby tym potrafi się zajmować. Szkoda, ubolewam, bo żaden przywódca czy lider państwa, żadnego państwa, który był wczoraj na tej ceremonii pogrzebowej papieża Franciszka obecny, nie zrobił takiego wstydu, jaki zrobił marszałek Szymon Hołownia. I to, że, szanowny panie, o panu marszałku mówią media, to tylko pokazuje, jaki duży błąd zrobił marszałek Hołownia. I to nie chodzi o to, żeby media mówiły, żeby tylko media mówiły, tylko w jakim kontekście mówimy. A tutaj mówimy w kontekście bardzo negatywnym. Zresztą nawet wasz koalicjant, pani radna Urszula Pańka z Koalicji Obywatelskiej, krytykuje. To też o czymś to świadczy, że po prostu marszałek Hołownia ewidentnie, mówiąc kolokwialnie, przegiął.
I Mieczysław Skawiński właśnie. Czy po tych słowach uwagi pan zmieni zdanie?
Nie, nie zmienię zdania, dlatego że to było zdjęcie, nie selfie, tak jak wcześniej próbowano wmówić ludziom w niesmacznych wręcz postach na social mediach. Zrobił zdjęcie faktycznie tego tłumu. Ja bym się skupił na czymś innym, tak jak już mówiłem. Po pierwsze rozmowa Zełenski-Trump, po drugie sama ceremonia pogrzebowa wielkiego człowieka. Człowieka, który dbał o migrantów, mówił o imigrantach, mówił o odmienności, że odmienność nie jest niczym złym. I tutaj, w tym kontekście, ten dzień został zepsuty tak naprawdę przez to, co się zadziało na social mediach. Nie przez zdjęcie, które zostało wykonane, bo nie wykonywał tylko on jeden tego zdjęcia na placu Świętego Piotra. I z pana ugrupowania pan Wójcik robił sobie selfie.
Ale pan Wójcik jest posłem, a nie marszałkiem Sejmu i kandydatem na prezydenta. No,
dobrze,
powagi,
ale sobie, dobrze, ale sobie robił. Tak,
panie Mieczysławie, powagi,
pan tłumaczy,
naprawdę.
Jak pan tłumaczy, że ceremonia pogrzebowa, wszystko tak zepsute bardzo mocno, no to chyba bez różnicy. Czy to reprezentant rządu, czy reprezentant...
No druga osoba w państwie.
Czy reprezentant opozycji.
Bardzo słabo to wygląda.
Pana Szymona Hołowni, bo też zaczął, że tak powiem kolokwialnie, wpychać się na miejsca przeznaczone dla koronowanych głów i szefów państw. Też został tam wyproszony i też to zostało zarejestrowane. Więc trochę więcej tych wpadek
było. Ja myślę, że się odnaleźć. No nie nadaje się ani na marszałka, ani na prezydenta.
Niech
wróci do show i tam niech robi show.
Ludzi, którzy nadzorowali to, a nie samego Szymona Hołowni.
A przechodząc...
Może trochę skromności postałby z boku i na pewno by usiadł tam, gdzie trzeba.
A przechodząc już do tych poważniejszych, ważnych elementów z pogrzebu papieża Franciszka. Dla państwa i państwa zdaniem, dla wiernych, a także dla ateistów. Jakie były ważne momenty tego pogrzebu? Tu już pan Skawiński mówi, Urszula Pańka.
Szanowni państwo, papież Franciszek na pewno różnił się zdecydowanie od swoich poprzedników. To była osoba, postać, która nawet zewnętrznie, czyli w kontekście tego, że nie mieszkała w Pałacu Apostolskim, że zamieszkał u świętej Marty, to jest osoba, która pochylała się nad ubogimi. Papież Franciszek pokazał nam, że kapłaństwo to jest służba drugiemu człowiekowi. Więc nie jeździł nie wiadomo jakimi samochodami, nie ubierał się i obwieszał różnymi pierścieniami, bo przecież byli papieże, którym tak naprawdę przydałyby się jeszcze jedna para rąk, żeby te pierścienie na rękę przyjmować. Proszę państwa, pożegnaliśmy wczoraj papieża, który zarówno przez wierzących, jak i niewierzących na pewno będzie uznany za osobę, która służyła ubogim, wykluczonym, która służyła czy dbała o ludzi, migrantów. To jest papież, który również w kościele chciał wprowadzić zmiany, a mianowicie powołał radę kardynalską, czy kardynałów, tak powinnam powiedzieć, która z każdego kontynentu był jeden kardynał i ta rada wspierała w kierowaniu kościołem rzymskokatolickim. To jest osoba, która chciała, byśmy bardziej zdemokratyzowali Kościół, by wierni mieli większy wpływ na Kościół. Chciał samodzielności również tutaj, jeśli chodzi o to, decentralizację zarządzania. I no, próbował w każdym razie tych zmian. Nie wszystko mu się udało. Oczywiście wyartykułował je w encyklikach. I w mojej pamięci pozostanie jako osoba, która wraca do Chrystusa, do podstaw.
Krzysztof Romianowski, jakie przesłanie tutaj powinno płynąć i płynie dla pana właśnie z tego całego pontyfikatu papieża Franciszka?
Na pewno papież Franciszek faktycznie dbał o osoby ubogie i podkreślał to, jak są to ważne osoby w naszym społeczeństwie, wielokrotnie niestety wykluczane przez rządy, czy przez różne inne grupy, które wykluczają ludzi ubogich. Papież Franciszek faktycznie kładł na to duży nacisk i faktycznie ten jego pontyfikat nie był takim pontyfikatem bliktru, tylko raczej takiego ludzkiego podejścia do każdego człowieka. Oczywiście nasz, czyli Polak Jan Paweł II również był tutaj świetnym przykładem. Myślę, że papież Franciszek też w jakimś stopniu wzorował się na naszym Janie Pawle II. Natomiast faktycznie to jest warte uwagi w tym pontyfikacie, skromnym pontyfikacie, bo tak to trzeba chyba powiedzieć. Natomiast wczorajsza ceremonia pogrzebowa tutaj w mojej ocenie pokazała pewną wielokulturowość osób, które były na tej ceremonii. Ja nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale ja zwróciłem uwagę na przedstawiciela Indian, który był na pogrzebie i to bardzo mnie zainteresowało, że jednak przyszło wielu znamienitych gości, znamienitych duchownych z różnych wyznań.
I 150 państw.
Tak, albo nawet chyba więcej. Ale to pokazuje, że jednak było takie zrzeszenie wielu milionów osób i nawet ten przedstawiciel Indian, który naprawdę utkwił mi w pamięci, ale też wiem, że na pogrzebie Jana Pawła II również się pojawił, pokazuje, że jednak to był taki szeroki pontyfikat, można powiedzieć szerokiej współpracy papieża Franciszka z wieloma środowiskami.
Magdalena Sosnowska.
Ja może zacznę od pogrzebu, czyli tego, co najbardziej rzuciło się w oczy i co było takim istotnym punktem, czyli spotkanie prezydentów Zełenskiego i Donalda Trumpa w Bazylice Świętego Piotra. Bardzo wymowne. Te 15 minut rozmów o pokoju. To też pokazuje, jak można powiedzieć, gdzieś z góry zadziałał może Duch Świętego, czyli papieża Franciszka, że Duch Święty, że po prostu ten pogrzeb też stał się takim miejscem i punktem, gdzie można było porozmawiać właśnie o takich ważnych rzeczach. Też podczas kazania zostało przypomniane, że papież bardzo mocno namawiał wszystkich do budowania mostów, a nie murów. Więc ten wydźwięk dotyczący pokoju był bardzo ważny. Rozmawiały też państwa Niemcy, Francja, Wielka Brytania z Ukrainą. Także to jest bardzo ważne, że to tam się stało. Ubolewam, że zabrakło tam Polski przy tych rozmowach. Mamy prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Polski rząd Donalda Tuska w ogóle nie wykorzystuje tej sytuacji i też zabrakło mi tego akcentu podczas pogrzebu. Jesteśmy jakby wykluczeni.
Pytanie właśnie, czy to był moment na tego typu akcent, bo gdyby tego typu akcent się pojawił, to niewątpliwie pojawiłyby się też słowa krytyki. Tak
był
myślę.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz i był prezydent Andrzej Duda. No przepraszam bardzo.
Ale te rozmowy były jakby pominięci zostali podczas tych rozmów. Natomiast co jest ważne, jeżeli chodzi o papieża Franciszka. Zdecydowanie rzeczywiście papież, który wykazał się ogromną skromnością. Takiego go zapamiętam. Też wymowne przyjęcie imienia Franciszka po świętym Franciszku, osobie bardzo skromnej, kochającej ludzi, kochającej zwierzęta. Więc ten pontyfikat rzeczywiście był oparty na tym duchu świętego Franciszka i to było bardzo cenne. Papież Franciszek, co warto podkreślić, bardzo dbał właśnie o ludzi z ubogich, opowiadał się za życiem, przeciwko aborcji, też to bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, bo bardzo dużo osób ze strony centrolewicy właśnie powołuje się na papieża Franciszka, zapominając o tym, że on był przeciwko aborcji.
I na tym skończymy ten wątek, ale tu w Państwa słowach wybrzmiało to, że właśnie papież Franciszek dbał o ubogich i był też papieżem imigrantów.
Dokładnie.
Czy w kontekście właśnie tego pontyfikatu takich, a nie innych poglądów papieża Franciszka, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, czy państwo się teraz zastanawiają, że granie wątkiem migrantów w kampanii to nie jest duży błąd? Krzysztof Romianowski.
Pani redaktor, musimy rozdzielić migrantów, którzy legalnie przybywają do państw i legalnie chcą pracować i legalnie wspierać rozwój gospodarczy naszego kraju i też przy tym legalnie zarabiać wynagrodzenie, które potem przesyłają do swoich rodzin. I musimy rozdzielić tych, którzy przybywają nielegalnie do krajów, szczególnie Europy Zachodniej i którzy niestety powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa, szczególnie kobiet, dzieci i Europejczyków.
To musimy rozdzielić, pani redaktor. Państwo właśnie nie rozdzielacie.
Oczywiście, że rozdzielamy.
Agnieszka Kurzawa, to komitet, tutaj sztab Karola Nawrockiego zamieszcza zdjęcie legalnie pracujących w Szczecinie migrantów i straszy o to niebezpieczne osoby.
Pani redaktor, my oczywiście to rozdzielamy. Zresztą na ostatniej sesji Rady Miasta chcieliśmy przyjąć stanowisko w formie uchwały Rady Miasta, w którym wyrazilibyśmy przeciwko właśnie przyjmowaniu nielegalnych migrantów, gdzie jasno tam zaznaczyliśmy, że nie mamy nic przeciwko legalnym migrantom, którzy w Polsce są, czy to z Ukrainy, czy również z innych państw, którzy tu legalnie zarabiają środki. Nam chodzi o tych, którzy sieją niebezpieczeństwo w Europie i na takich migrantów nie ma zgody. Ja tutaj nie sądzę, żeby to była gra polityczna, tylko to jest po prostu przestrzeganie naszych obywateli przed niebezpieczeństwem, jakie niestety za chwilę może się w naszym kraju zdarzyć.
Ja wrócę jeszcze chwilę jednak do papieża Franciszka, żeby zrozumieć cały pontyfikat i migrację, którą tak naprawdę wspierał migrantów, trzeba wiedzieć, kim on był. On był również dzieckiem migrantów. Migrantów, którzy po I wojnie światowej, jego dziadkowie z jego tatą emigrowali do Argentyny. Dlatego tak wspierał migrantów. Dlatego migranci w jego sercu mieli szczególne miejsce. Nie należy grać migrantami w tej chwili w kampanii wyborczej w tak obrzydliwy sposób, jak to jest robione przez prawą stronę. Straszenie tak naprawdę z każdej strony. Czy centrami integracji cudzoziemców, gdzie centra integracji cudzoziemców, dla przypomnienia, to pomysł, który tak naprawdę ma swoje korzenie już w 2017 roku za rządów PiS-u. W 2022,
roku Afrykańczyków,
dobrze,
którzy
ale w 2022 roku zostały uruchomione pierwsze centra
integracji.
I w dalszym ciągu centra integracji cudzoziemców.
Mówi Mieczysław Skawiński, zaraz
ja panu się nie wtrącałem. W dalszym ciągu centra integracji cudzoziemców, zgodnie z założeniem rządu Prawa i Sprawiedliwości, to centra, w których cudzoziemcy mogą uzyskać pomoc prawną, mogą uzyskać lekcje polskiego, mogą nauczyć się naszej kultury, przyswajać nasze wszystkie rzeczy związane z kulturą, z obecnością w naszym społeczeństwie. Natomiast nie ma mowy tutaj o tym, że to będą centra, gdzie będzie 200 czy 2000 łóżek dla tych imigrantów
to
nielegalnych.
Pan nie czytał rozporządzenia MSWiA nowego.
Wszyscy nielegalni imigranci powinni być cofani. I takie jest nasze zdanie. Każdy imigrant, który ma znaleźć się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ma być sprawdzony. Jeżeli będzie to, gdzie chce w celach zarobkowych przylecieć do naszego kraju, powinien być sprawdzone. Jeżeli takowe sprawdzenie okaże się dobre, nie zagraża to funkcjonowaniu naszego społeczeństwa, jak najbardziej przyjąć. Ja bym się zajął w tym miejscu raczej demografią, która jest krytyczna.
ale tutaj postawię kropkę i dodam, że przecież mamy wyraźne zapewnienie ze strony samorządowej czy też rządowej, że centra integracji europejskiej nie będą absolutnie noclegowniami. Urszula Pańka.
Ja bardzo dziękuję. Bardzo tutaj się cieszę za te dobre słowa, które zostały wypowiedziane w kontekście Ukraińców, bo o ile w XVII dla nich budowano, tak jak pan zaznaczył, czyli tutaj już jest ta segregacja, to dzisiaj mówimy o tym, że przynajmniej pana kandydat, że w kolejkach do przychodni to ci Ukraińcy, którzy tutaj pracują, mają tam na koniec poczekać, to może umierające ich dziecko zostanie przyjęte.
Ale niech proszę pani państwa, tak nie manipuluje. Ja zaraz się do tego odniosę.
Proszę państwa, papież Franciszek pierwsze co zrobił, jak został wybrany na naszego pasterza, pojechał na Lampedusę. Pojechał do tych, którzy najbardziej potrzebują. Szanowni radiosłuchacze, ja chcę powiedzieć, że oczywiście i media, i wypowiedzi różnych osób starają się tak manipulować, czy wybierać takie informacje, które dla nich są najkorzystniejsze w danym momencie. I ta manipulacja służy, przynajmniej ostatni okres, no nie wiem, tych 8 lat Prawa i Sprawiedliwości, podziału Polaków. Chodzi o to, żebyśmy my wzbudzili nienawiść. Jeżeli nie będzie tych obcokrajowców, to będziemy mówić o osobach, które są rude, o osobach niepełnosprawnych, o osobach, nie wiem, kobietach. My sobie zawsze znajdziemy wroga, jeżeli będziemy chcieli sprawować władzę przez podział. Czyli dziel i rządź. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, nasz przedstawiciel, kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski jest osobą, która chce łączyć. Chce być prezydentem wszystkich Polaków i na pewno nie będziemy wytykać bez przerwy, bo przecież państwo w internecie sobie znajdziecie, ile osób sprowadzono do naszej ojczyzny, wydając paszporty. Ta afera paszportowa z tym wiceministrem spraw zagranicznych, sprzedawanie tego. My nawet nie wiemy, kogo tutaj wprowadziliśmy. Czy to są, szpiedzy, czy gdzie te osoby są. Prawo mamy polskie i europejskie i musimy prawa przestrzegać. Wpuściliśmy, ci ludzie przenieśli się na stronę niemiecką i jeżeli Niemcy zobaczyli, że ponad 1 000 000 osób tam się przedostało, więc weryfikują, tak jak pan powiedział, my też będziemy weryfikować i odsyłać. I to rząd Donalda Tuska wypowiedział, Donald Tusk wypowiedział i ja uważam, że w naszej ojczyźnie musimy czuć się bezpiecznie, stworzyć warunki do tego, żeby przedsiębiorcy mieli pracowników, ale żeby to byli ludzie po prostu, którzy nie zagrażają bezpieczeństwu Polaków.
I w tym kontekście Magdalena Sosnowska oddaje głos.
Konfederacja przede wszystkim podejściu do osób z innych państw nie ma podejścia szowinistycznego. My akceptujemy ludzi, którzy chcą do Polski przyjeżdżać, chcą w Polsce pracować, chcą się integrować, chcą przyjmować nasze zwyczaje, szanować naszą kulturę. Do takich osób nie mamy żadnego problemu.
To ja przerwę i nawiążę do tutaj Wiecu Mencena w Szczecinie, który wyraźnie mówił, Polska dla Polaków, że Ukraińcy mają dostosować się do naszej kultury, mają stosować język polski. Padało również pytanie do zgromadzonego tłumu, czy chcecie, żeby Ukraińcy leczyli się za polskie pieniądze. Tłum krzyczał nie. Czy to nie jest szowinizm?
Nie, to jest stawianie Polaków na pierwszym miejscu i to jest prawidłowa podstawa polskiego patrioty. Kogo my mamy stawiać w Polsce na pierwszym miejscu?
Ale to nie chodzi
Ukraińców?
O stawianie nikogo na pierwszym miejscu. To stawiając zwykłe dlaczego? Ludzkie podejście do ludzi. Jeżeli przyjmujemy imigrantów zarobkowych,
Polacy,
legalnych, to mają takie same
prawa. Zwracał uwagę tutaj panu radnemu, że panu przerywa. Czy ja mogę dokończyć swoją myśl? Przede wszystkim na Wiecu w Szczecinie Sławomira Mencena, na którym też byłam obecna, na którym przemawiałam, podkreśliliśmy kilka faktów i spraw, które po prostu bolą Polaków, czyli tego, że Ukraińcy są uprzywilejowani w Polsce, bo taka jest prawda niestety.
Ale proszę powiedzieć, na czym polega to uprzywilejowanie, bo ja nie bardzo rozumiem.
Na przykład nabycie praw emerytalnych. Polacy pracują bardzo ciężko, płacą składki. Nie ma, na przykład też bardzo często, jak rozmawia pani... Składki.
Wie pani, proszę, że za granicą też nabywamy prawa emerytalne, proszę, jak pracujemy?
Proszę porozmawiać na przykład z rodzicami, którzy starali się o miejsca w przedszkolach, gdzie były utrudnione dostanie się do różnych szkół czy przedszkół,
ponieważ państwa mamy więcej miejsc w przedszkolach niż z dzieci, więc proszę nie wprowadzać radiosłuchaczy.
Jeżeli siedzimy po 10 latach w Niemczech, uzyskujemy, jeżeli pracujemy. Legalnie oczywiście.
No tak, ale nie po pierwszym dniu.
Ale pytanie do Magdaleny Sosnowskiej. Czy pani chciałaby, żeby Polak, polskie dziecko miało dodatkowe punkty w momencie przyjmowania do przedszkola, dodatkowe punkty za to, że jest Polakiem?
Przede wszystkim my budujemy ten kraj od wieków. Mamy teraz przepiękną tutaj rocznicę naszej tysiącletniej historii, tak naprawdę królewskiej, piastowskiej. To jest bardzo ważne, żeby też to podkreślać. Nasi dziadkowie, pradziadkowie pracowali, gotowali.
Bardzo fajnie, że pani podjęła, bo przygotowałam stanowisko Rady Miasta i przyjęliśmy właściwie w konsensusie tysiąclecie koronacji naszego króla.
Czy jeszcze
mógłbym
się odnieść?
Tak, Krzysztof.
Niech pani Magdalena dokończy, może, a potem ja bym się jeszcze odniósł, jeżeli można, bo nie wiem.
Tak, można, zaraz będę też panu zadawać pytania w tej kwestii, zapewne o której chcę pan
powiedzieć.
My ten
kraj budujemy, nie możemy być po prostu obywatelami drugiej kategorii, gdzie mamy obawy właśnie, czy nasze dziecko dostanie się do przedszkola, czy będziemy w stanie na przykład przez to, że mamy tak dużą ilość właśnie Ukraińców, którzy są włączeni
dobrze,
w naszą,
jeszcze
naszą służbę
dopytam,
zdrowia.
Czy uważa pani, na przykład w Szczecinie polskie dzieci w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane do przedszkoli i dopiero, jeżeli będą miejsca, w drugiej kolejności dzieci obywateli Ukrainy?
Powinno być to w taki sposób rozwiązane, żeby Polacy nie byli dyskryminowani. Takie jest moje zdanie.
Krzysztof Romianowski, bo ja rozumiem, że pan chce się tu odnieść do kwestii kolejek do lekarzy, wynika z wypowiedzi Karola Nawrockiego, że Ukraińcy muszą być ustawiani na końcu kolejki do lekarza.
To tak nie wynika, po pierwsze, szanowni państwo, bo tutaj co przedstawiała pani radna, że jeżeli okaże się, że jakiś Ukrainiec czy Ukrainka będzie umierający, to się nie dostanie do lekarza. Oczywiście jest to bzdura.
Ale odsyłacie państwo, to jest
nieprawda. Jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował najpilniejszej pomocy, czy to będzie Polak, Ukrainiec, Niemiec, ktokolwiek inny, to na pewno taką pomoc dostanie. No tutaj nie popadają w jakieś absurdy i manipulacje, które państwo, szczególnie z Koalicji Obywatelskiej, to robicie na porządku dziennym. Ja tylko chciałbym jeszcze odnieść się do tych migrantów, o których pani radna mówi. I oczywiście jeszcze raz powtórzę, legalni migranci, którzy w Polsce legalnie pracują, legalnie zarabiają pieniążki, tak? Legalnie są tutaj. Oczywiście płacą podatki, są w każdym kraju i tutaj u nas w Polsce też są. Natomiast nam, powtórzę raz jeszcze, żebyście państwo doskonale to zrozumieli. Nam chodzi o tych nielegalnych migrantów, o te pushbacki, które są robione na polskiej granicy, gdzie polskie służby nic z tym nie robią. Dzisiaj służby Donalda Tuska kompletnie nic z tym nie robią. Proszę zobaczyć, pojechać na przejście, nic nie wzmocnili, pani radna, to wy chcieliście burzyć mur na Białorusi, który dzisiaj się okazuje murem zbawiennym. To wasi posłowie jeździli i dawali torby z znanego dyskontu i wspierali tych, którzy chcieli tutaj z maczetami wejść. No ludzie, no nie róbcie z radiosłuchaczy osób niepoważnych, bo przecież to jest jakiś śmiech na sali. Pan się śmieje. Ja rozumiem, że jeżeli przyjadą migranci, ci, którzy są w Szwecji, ci, którzy są we Francji, ci, którzy są w Belgii, którzy sieją spustoszenie w tych państwach, o czym doskonale pan wie. Rozumiem, że pan ich przyjmie do swojego
nie,
domu.
Ale przyjmie pan, czy pan nie przyjmie nielegalnych migrantów? Nic nie zostało uszczelnione.
Proszę przejechać sobie naszą granicą zachodnią. Do Niemiec są kontrole, a z Niemiec do Polski kontroli nie ma, bo są nielegalne pushbacki. I pan doskonale o tym wie, tylko pan tego nie może powiedzieć. Przyjmie pan nielegalnych migrantów imigrantów do siebie do domu? Przyjmie pan czy nie? Tak czy nie?
Powiedziałem,
tak, czy nie?
Powiedziałem
krótka
panu,
piłka,
przyjmę
tak, czy nie?
Legalnych imigrantów.
A czy nielegalnych
wie pan
tych,
dlaczego?
Których chcecie
dlatego,
wpuszczać?
Żeby
przyjmie
nasza
pan,
gospodarka
nie?
cały czas rosła.
No, przyjmie pan,
to,
czy
co
nie?
pan Mencen głosi
dobrze,
na swoich
pan,
wiecach.
Czyli pan myśli to samo, co ja, tylko panu nie wypada powiedzieć inaczej. Natomiast chciałbym podziękować pani radnej Urszuli Pańce. I z całą świadomością, ponieważ pani radna i pan Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu, zagłosowali za naszą uchwałą przeciwko migrantom.
Nie,
więc bardzo dziękuję pani radna.
Ale nie wiem, czy pan wie, że od razu zostało zgłoszone sprostowanie, które będzie...
Nie zostało.
Zostało, oczywiście.
A to trzeba
razu.
Było zrobić reasumpcję. Nie zrobiliście tego?
Nie, ale
śmiejmy
nie było potrzeby.
Się, że świadomie zagłosowaliście,
nie ma,
więc
nie
bardzo
ma potrzeby.
Pani radnej dziękuję,
proszę protokół
że jednak,
przeczytać.
Że jednak
od razu
popieracie nasze stanowisko.
To ja mam jeszcze pytanie do pana Krzysztofa Romianowskiego. Mówi pan, nam chodzi o nielegalnych imigrantów, nielegalnych, nie tych, którzy tutaj pracują. To dlaczego zamieszczacie zdjęcia legalnych imigrantów, którzy stoją na przystanku, którzy płacą w Szczecinie podatki, którzy legalnie, uczciwie pracują, którzy nie stanowią zagrożenia? Czy nie należałoby tych osób przeprosić? Słowa przepraszam, nie słyszałam.
Pani redaktor, wiem, że pani nawiązuje do pewnie dwóch wpisów. Jeden posła Artura Szałabawki, drugi pani radnej Agnieszki
poseł
Kurzawy.
Przeprosił.
Poseł przeprosił.
Chodzi o wpis Agnieszki Kurzawy i chodzi o zamieszczony przez nią filmik, który, uwaga, wykorzystał również sztab Karola Nawrockiego. I Karol Nawrocki mówi, to są niebezpieczni ludzie.
Ten filmik, jak państwo doskonale wiecie, w polskim prawie wygląda to tak, że jeżeli jest grupa ludzi, to nie trzeba mieć zgody do filmowania. Ten filmik pokazał, może nie to...
Ale to
może
nieważne,
nie do końca,
trzeba
nie, ja chciałbym
zgodę,
dokończyć,
nie.
Nie, ja bym chciał dokończyć
chodzi
moją
o to,
myśl.
Że
ja
to są uczciwie, proszę mi pozwolić zadać pytanie, chodzi o to, że to są uczciwie pracujący ludzie? Wy ich nazywacie nielegalnymi imigrantami?
A wie pani to na 100%? Wie
tak.
pani, że wszyscy, którzy tam byli są legalni, ale wie pani o tym, czy
stamtąd,
nie? Bo ja tego nie
stamtąd
wiem.
Pracownicy są,
ja tego nie wiem,
zawożeni
czy są legalni,
autokarami
ja
do różnych zakładów pracy.
Mam nadzieję, że od tego są służby
w
państwie polskim. Mam nadzieję, że od tego są służby w państwie polskim, takie jak ABW, które nie są do tego, żeby zatrzymywać posłów opozycji, tylko sprawdzać, kto jest legalny, a kto jest nielegalny w naszym kraju.
Tylko
legalnie
przed sprawdzeniem umieszczać takie filmiki.
Natomiast filmik pani radnej Agnieszki Kurzawy miał na celu pokazanie tego, raczej zapoczątkowanie pewnej dyskusji o tym, co nam w Polsce za chwilę może się zadziać, czyli przyjmowaniu nielegalnych migrantów.
I szczucie,
i o to chodziło
i
w tym filmiku.
Na niewinnych ludzi. Tylko dlatego,
pani
że mają ciemny
tam,
kolor skóry.
To, co pani Kurzawa zrobiła, to jest zwykły rasizm. Pokazanie ludzi o ciemniejszej karnacji skóry, nie sprawdziwszy, kto to jest i mówiąc o tym, że to na pewno
no, ale
są
ale państwo też nie macie
migranci.
Świadomości tej stuprocentowej, czy wszystkie te osoby są legalne, czy nie?
Te osoby
ja
czekały na autobus, tak jak powiedziała pani redaktor.
One tylko stały na
przystanku,
były spokojne. Nie stanowiły
zagrożenia.
Ale też nie o nielegalności również nie świadczy.
Oczywiście, nie świadczy ani o legalności, ani nielegalności.
Jeżeli policję i poprosić tak o sprawdzenie jest, każdego.
Tak. Jeżeli ma...
Szanowni państwo, w związku z tym...
Urszula Pańka.
Szanowni państwo, w związku z tym ja chciałam wszystkich obcokrajowców mieszkających w naszym mieście i regionie bardzo przeprosić, jeżeli ich spotkała jakaś przykrość. Ja chcę podziękować pani Małgorzacie Jacyniewicz, bo gdyby ona nie zrobiła tego komentarza pod postem pana Szałabawki, to ja nie wiedziałabym, że w tym autobusie jeździ od lat strzyżący nas, czyli fryzjer. Proszę państwa, ja jestem babcią ciemnoskórego wnuka, który boi się do Szczecina przylatywać po prostu. Ostatnio była córka sama, bo to, co wyprawiają państwo, to jest przerażające. On, no już ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że on bym mógł w autobusie jeździć, ale co ma powiedzieć mojej koleżanki córka, która jest ciemnoskóra i urodziła się w Szczecinie. Chodzi do 13 liceum, jest wybitnie zdolna, pewnie będzie wybitną lekarką. Czy wyemigruje? Wy chcecie szczuć do samorządu.
Ale,
samorząd, ale ja bardzo przepraszam.
No przecież nikt nikogo
proszę,
nie
ja,
szczuje.
Ale ze strony PiS-u
ja
to jest zwykła hipokryzja.
Przepraszam pana najmocniej. Pierw ktoś go zbije i skopie,
ale
a potem państwo
jakieś
będziecie...
Akty agresji? No, jak można dziecku
ja przepraszam, może pani mi pozwolić się wypowiedzieć? powiedzieć. Straszne. Jeżeli siedzimy na przystanku czy w autobusie i będzie siedziało ciemnoskóre dziecko, przy takiej nagonce, co robicie, przy tych filmikach, które są zmanipulowane, ludzie mówią, że to jest nieprawda, więc jeżeli ktoś się obawia, to by zrobiła tak, jak pani wcześniej powiedziała. Zadzwoniłabym po prostu po służbę, bo powiedziałabym, że się czuję po prostu niebezpiecznie, bo na przystanku dziwni ludzie siedzą. Być może wtedy, ale czy raz, drugi, trzeci ten obcokrajowiec, jeżeli będzie wylegitymowany, czy on tutaj będzie chciał zostać? Wybitny transplantolog, który własne dziecko musiał przeprowadzić w miejscu, w którym mieszkał, po prostu chłopiec był nękany. 30-paroletni chłopak, tak? Radna, jeżeli... To są przypadki, do tego doprowadzicie.
Nie,
dzielicie ludzi, natomiast
chodzi,
są służby, ja się zgadzam z panem, od tego są służby, żeby sprawdzić, kogo sprowadziliście.
Zamykając tą dyskusję.
Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, bo państwo zrzucacie winę na Prawo i Sprawiedliwość kompletnie niezasadną. Ja rozumiem, że pani nie pamięta, co się działo w Europie Zachodniej, co się działo w Szwecji. To właśnie ci nielegalni migranci.
Ja pamiętam, że 20 tysięcy zezwoleń na pracę wydawał pan Bogucki każdego roku.
Pani wie, doskonale pani wie, legalnych osób, które tu przyjeżdżały legalnie. Nie mówimy o legalnych.
To było hurtowe wydawanie, a potem robi się zdjęcia na przystankach zwykłych ludzi, którzy czekają na autobus do pracy.
To, co się działo w Paryżu, to niestety nie działo się przez osoby legalnie przyjęte. To się działo przez nielegalnych migrantów i my tylko przed takimi przestrzegamy. Nie przed ludźmi, którzy tu legalnie pracują i państwo w to w końcu uwierzcie, bo dojdzie do tego, że będą w Szczecinie, będą się działy dantejskie sceny jak w Paryżu czy w Sztokholmie i wtedy co wy powiecie?
Ale naprawdę takimi metodami trzeba to robić, żeby robić niemalże rasistowskie zdjęcia na przystanku
autobusowym? Ale to nie są rasistowskie zdjęcia, panie Mieczysławie. To nie są rasistowskie zdjęcia, ani rasistowskie wpisy. To jest początek debaty, której Platforma się niestety bardzo boi.
W taki sposób zaczyna się debatę?
Jeszcze boicie, no bo inaczej nie chcecie rozpocząć tej debaty. Wy uważacie, że nie ma problemu i będziecie wpuszczać tych nielegalnych migrantów, a potem będziecie wszyscy uciekać z Polski, bo będzie
niebezpiecznie. Polska 2050 jednoznacznie wypowiedziała się odnośnie nielegalnych imigrantów. Jeżeli ktoś jest nielegalnie, nie powinien przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
No to nie rozumiem, o co my dzisiaj tutaj wspieramy.
Magdalena Sosnowska jeszcze prosiła o głos.
Tak, no bo jestem przerażona tym, co mówi pani radna Urszula Pańka. Jakby tą paniką, którą sieje w najbliższym otoczeniu swoim, jeżeli pani wnuczek boi się do Polski przyjechać, no to z czego to może wynikać? No bo nie z faktów.
No ja się boję, że go pobiją po prostu.
No to pani jakąś na niego wywiera jakąś presję albo...
No widząc takie zdjęcia...
To ja tylko...
No nie, ale nie ma w Szczecinie żadnych zarejestrowanych aktów przemocy.
Tylko dlaczego pan Mencen krzyczy Polska dla Polaków na
Wiecu? Ale proszę posłuchać, ja na przykład nie wiem, bardzo lubię słuchać różnych wywiadów właśnie z obcokrajowcami, którzy wypowiadają się na temat Polski i tego, jak się tutaj w Polsce mieszka, jak tu się przebywa. Mówią, że Polska jest najbezpieczniejszym krajem. Uwielbiają
zapraszam
mieszkać
pan, zapraszam panią do mojej biblioteki, do naszej biblioteki w ZCD-nie, gdzie mówimy o tej interkulturowości. I ostatnio mieliśmy z Meksykiem, a wcześniej mieliśmy z Afryki pana. I rzeczywiście staramy się uczyć.
Naprawdę, ale naprawdę, obcokrajowcom Polacy nie są rasistami. To jest takie jakieś wmawianie stereotypów. To nie jest prawda. Nikogo w Polsce nie bije się na ulicy za kolor skóry, za orientację, za wiarę.
No myślę, naprawdę, że jesteśmy tutaj, gdybyśmy zajrzeli do policyjnych statystyk,
no to Europa naprawdę
one
może się wstydzić
pokazały,
tego,
one by
co tam
pokazały,
jest.
Że niestety działania, które podlegają pod kodeks karny,
naprawdę,
działania, które dotyczą działań rasistowskich, mają w Polsce miejsce, a kończąc ten wątek, proszę mi pozwolić powiedzieć, kończąc ten wątek, zaznaczę, że sprawie właśnie spotu wyborczego Karola Nawrockiego, sprawie wpisu radnej Kurzawy, sprawie wpisu posła Szałabawki, przygląda się póki co prokuratura, która podejmie działania, czy należy w tej sprawie wszcząć
Ale
śledztwo, czy też...
prokuraturze Bodnarowskiej?
Czy też mówię o prokuraturze polskiej, czy należy wszcząć w tej sprawie śledztwo, czy też nie. A jakiś czas temu właśnie w kawiarence politycznej gościłam wicewojewodę Dawida Krystka, który spotkał się z tym Tunezyjczykiem, fryzjerem właśnie ze zdjęcia, które zamieścił poseł Artur Szałabawka i mówił, że ten Tunezyjczyk był po prostu przerażony. Przez kilka dni był w bardzo dużej depresji, bał się wychodzić na ulicę Szczecina. I tym podsumowaniem kończymy ten wątek, a ja korzystam z sytuacji, że mamy przedstawiciela właśnie zachodniopomorskiego sztabu Szymona Hołowni i przejdę tu do Szymona Hołowni, bo trwają spekulacje, że tutaj Szymon Hołownia chce odebrać po prostu wyborców Rafała Trzaskowskiego, że w tym kierunku podejmuje działania, kopie co pewien czas po kostkach Rafała Trzaskowskiego. I pytanie, po której stronie teraz stoi Szymon Hołownia? Po stronie koalicji, czy też po stronie opozycji?
Szymon Hołownia, Prawa i Sprawiedliwości Szymon Hołownia i Konfederacji. Stał, stoi i będzie stał po stronie ludzi. Nie po stronie Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej. Szymon Hołownia prowadzi w tej chwili kampanię wyborczą, czyli przekonuje ludzi, żeby głosowali na niego, żeby zostać prezydentem.
Ale jak poobserwujemy jego ostatnie działania, to one częściej są wymierzone w kierunku Rafała Trzaskowskiego niż na przykład w kierunku Sławomira Mentzena czy
nie
też
zgodzę
Karola
się z
Nawrockiego.
Tym, nie zgodzę się z tym. Raczej bym to na równi w każdego kandydata, tak jak kandydaci inni atakują Szymona Hołowni, chociażby te niesmaczne wpisy, o których mówiliśmy na samym początku. Jeżeli mówimy o kampanii wyborczej, walczymy, staramy się przekonać jak najwięcej osób, żeby głosowały na Szymona Hołownię. Mamy jeszcze, tak jak pani wspomniała na samym początku, 20 dni do tego. Przez 20 dni będziemy prowadzili kampanię i tutaj mogę już naszym radiosłuchaczom powiedzieć, 29 kwietnia, czyli w najbliższy wtorek o godzinie 18 Szymon Hołownia będzie w naszym regionie. Dokładnie w Kołobrzegu będzie pokazywał, jak udzielać pierwszej pomocy. Będzie rozmawiał z mieszkańcami Kołobrzegu, będzie spacerował po molu kołobrzeskim. Tak więc zapraszam, jeżeli ktoś ma chęć.
To może się na rybkę pójdzie. Jakąś
Ursula, na rybkę.
Urszula Pańka, jak pani podoba się tu na przykład pomysł Szymona Hołowni, który wzywa na taki polityczny sparing Rafała Trzaskowskiego?
Pani redaktor, szanowni państwo.
Razem z jego wyborcami.
Zawsze chcemy się mierzyć z najlepszym i w każdej konkurencji tak to wygląda, że do najlepszego staramy się dobiec. I Rafał Trzaskowski to kandydat bardzo dojrzały i doświadczony. To jest jego druga kampania. W poprzedniej, w 2020 roku, 10 milionów Polaków poparło Rafała Trzaskowskiego. On nie odwzajemnia tych uszczypliwości, które są kierowane pod jego adresem z różnych stron. On po prostu spotyka się z Polakami i mówi, jakim będzie prezydentem. Mówi do nas, samorządowców, bo przecież jest wieloletnim samorządowcem, prezydentem dwumilionowej naszej stolicy, więc sprawdzony tak naprawdę w działaniu. To jest kandydat, który jest otwarty na drugiego człowieka, który jest mądry i po prostu jest dobrym człowiekiem. I wiem, że mamy bardzo niespokojne czasy i potrzebujemy
naszej... A ja pytałam panią o działania Szymona Hołowni, a pani nam opowiada o Rafale Trzaskowskim.
No tak, że on jest po prostu dobry, mądry i nie będzie wchodził w spory z panem Hołownią.
Bo to po prostu kampania.
Tak.
Krzysztof Romianowski, w co gra Szymon Hołownia?
Ja tylko jeszcze chciałbym podziękować pani radnej o tym właśnie takim porównaniu, że każdy chce z najlepszym. No faktycznie Rafał Trzaskowski też chciał debaty jeden na jeden z Karolem Nawrockim, bo Karol Nawrocki jest najlepszy.
Nie odpowiedział na zaproszenie
no
pana Nawrockiego.
Jasna
proszę nie
sprawa.
Wprowadzać
natomiast odwołując się już tutaj do pani pytania, ja myślę, że Szymon Hołownia sam nie wie, w co on do końca gra. On ma jakąś ambicję zostać prezydentem, kompletnie do tego nie ma kompetencji, żeby być prezydentem, co pokazała chociażby sytuacja z wczorajszego pogrzebu, ale też i wiele innych sytuacji, w których bardziej wypada jako showman, jako wodzirej, jako prowadzący program rozrywkowy niż jako polityk. Politykiem jest w mojej ocenie żadnym. Natomiast no, próbuje gdzieś tam powalczyć sobie o jakiś elektorat. Jak to będzie wyglądało, ciężko powiedzieć. Ja myślę, oczywiście nie można lekceważyć żadnego kandydata, bo nawet i Adrian Zandberg ma szansę, jak startuje na prezydenta. Natomiast myślę, że ten wynik nie będzie rewelacyjny i to też będzie początek rozpadu tej partii. Tak
no,
w mojej
ocenie.
Tu się
z panem nie zgadzam.
Początek rozpadu jakiej partii?
Partii Polski 2050, albo nawet całej trzeciej drogi, bo być może to pójdzie i szerzej, w szerszym kierunku.
No natomiast, chyba nie. wieszczy tu pan rozpadu PSL-u.
Rozpad partii naszej wieszczycie cały czas.
Czas
jakoś
pokaże.
Od 5 lat udaje się.
Natomiast w mojej ocenie Szymon Hołownia nie ma nic mądrego do zaproponowania Polakom i to też wynika w sondażach wyborczych, widać w odbiorze Polaków przez Szymona Hołownię. Jak na początku, jak zaczął prowadzić obrady Sejmu, to była wielka euforia, ale po już kilku tygodniach, po kilku miesiącach Polacy zobaczyli, że to tylko showman, że nic mądrego nie zaproponuje Polakom i to się dzisiaj odzwierciedla w jego polityce, w tym, co robi i oczywiście w sondażach, które są coraz gorsze dla Szymona Hołowni.
No tutaj się nie zgodzę, są coraz lepsze, a jeżeli chodzi o prowadzenie obrad Sejmu, jak pan zauważył, traktuje równo wszystkich
oczywiście,
posłów. Sprawa
i Sprawiedliwość
dolewa.
Nie ma przedstawiciela w prezydium i to jest jedyny parlament na świecie.
Tylko
gratuluję
dlatego,
Hołowni.
Tylko
gratuluję.
Dlatego,
brawo.
Że Prawo
brawo
i Sprawiedliwość
Hołownia.
Się nie zgodziło. Nie, żeby mieć w prezydium swojego przedstawiciela, musi zagłosować i przegłosować cały Sejm, a nie Szymon Hołownia.
I to jest jedyny parlament na świecie, który nie ma
cały
opozycja
Sejm musi przegłosować
także
obecność
Hołowni
danej
demokracji.
Osoby w prezydium
jak na
Sejmu.
Tak
ja rozumiem,
Hołownia.
Że pan nie dopuszcza tego do siebie, że pani Witek to, co zrobiła w poprzedniej kadencji, to był dramat. Dramat, jeżeli chodzi o prowadzenie.
Pani Witek miała poparcie
całego Sejmu w wyborach. Tak tylko panu
powiem.
Pan tego pewnie nie
słyszy. Magdalena Sosnowska, w co gra Szymon Hołownia i czy pani trochę już odetchnęła, bo te uszczypliwości między Mentzenem a Hołownią już tak odchodzą do lamusa.
Ja szanuję każdego kandydata i uważam, że akurat Szymon Hołownia tutaj gra przede wszystkim na siebie. Chcę zaznaczyć jakąś swoją podmiotowość na pewno w tej koalicji rządzącej. Taka sama sytuacja w sumie jest z panią Magdaleną Biejat. To są dwie postacie, które postanowiły kandydować i zagrać i pokazać swoją podmiotowość w tych wyborach. I ja to tak widzę. Nieuczciwie bym powiedziała, najbardziej gra Rafał Trzaskowski i pokazała to bardzo dobitnie debata w Końskich. Przepraszam. Debata w Końskich, gdzie po prostu została uruchomiona cała propaganda, machina propagandy właśnie takiej medialnej, która wspiera cały czas kandydata Rafała Trzaskowskiego w tych dążeniach do prezydentury. I pokazuje to nam bardzo dobrze, że ten kandydat nie jest aż tak dobry, jak próbuje nam się tutaj wmówić. Gdyby nie ta machina cała, to naprawdę coraz bardziej wypada marnie. Po tej debacie w Końskich zostało to wszystko bardzo dobrze obnażone. Ja tutaj muszę podziękować akurat kandydatowi Szymonowi Hołowni za to, jak się zachował wtedy w tych Końskich. Dzięki jego postawie została rozbita ta cała szopka w telewizji publicznej w likwidacji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
A ja tu oddaję głos Urszuli Pańce, która teraz może bronić Rafała Trzaskowskiego. Ja tylko dodam, że to przecież w Końskich był podobny model, do którego teraz wzywa Szymon Hołownia, czyli miała być debata jeden na jeden, debata Trzaskowski-Nawrocki, którą rozbił Szymon Hołownia.
Ale organizowana przez TVP. To zupełnie coś innego, aniżeli streaming internetowy.
Organizowana przez TVP, ale również organizowana przez Trzaskowskiego na zaproszenie Nawrockiego.
W całej tej awanturze chodziło tylko i wyłącznie o organizację przez
TVP. Transmisję robiła i telewizja TVP, i Polsat,
dobrze,
i telewizja
TVN. Organizowała TVP, spotkania były również na Weronicza, sale okazuje się, że też wynajmowało TVP. To o to chodziło w tej całej dyskusji.
I to nie jest jedyna rzecz, gdzie są wydawane publiczne pieniądze na kampanię jednego kandydata. Jeszcze trzeba powiedzieć o fundacji Twój Głos Jest Ważny, gdzie bardzo dużo pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa dotowanych jest na tą fundację, która wypuszcza takie antypatriotyczne, antyprawicowe.
Dobrze, w tej chwili mówimy o kampanii.
Miejmy nadzieję, że
każdy kandydat
to rozliczy i być może jak są nieprawidłowości, a na to wygląda, że mogą być, zabierze po prostu dofinansowanie platformy.
Proszę państwa, kandydat Koalicji Obywatelskiej został zaproszony przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I żeby nie było takich gadki, kolokwialnie powiem, że się bał rozmawiać, przyjął zaproszenie. Sytuacja oczywiście została zmodyfikowana. jako gospodarz tego wydarzenia, gdzie Platforma pokryła koszty, więc tutaj pan nie podaje prawdy, pokryła koszty tego wydarzenia, po prostu zaproszono trzy stacje, dziennikarzy z trzech stacji i kto przyszedł, ten był na tej debacie. Na tej debacie Rafał Trzaskowski wypadł dobrze. On wbrew temu, co media próbowały tam manipulować, Szymon Hołownia wypadł bardzo dobrze. Tak, jest osobą, która publicznie umie tutaj sobie takie show robić, rzeczywiście. Natomiast to w ogóle się nie przełożyło na jakieś wyniki wyborcze w sensie sondaży. Tam
bardzo
chyba
się
jeden
przełożyło.
Ale jeżeli państwo, ale ja naprawdę wyczekiwałam, więc cały czas utrzymuje się to powyżej 30%, ale mój kandydat ma wiele pokory w sobie i wie, że to będzie bardzo trudna kampania, że trzeba każdy z państwa jest bardzo proszony o głos, bo to będzie bardzo, bardzo ciężki bój o to, żebyśmy my, patrząc, co się dzieje w Europie, jak jesteśmy zagrożeni, żebyśmy nie dzielili w tej chwili władzy wykonawczej w sensie prezydenta i rządu, żebyśmy mieli rząd, który umie się dogadać z prezydentem i zadbał o nasze bezpieczeństwo. Proszę państwa, to jest najważniejsze.
To ja tu postawię kropkę przed nami, ostatnie trzy minuty. Przed nami ostatnie trzy minuty audycji. Jak ta ostatnia prosta przed pierwszą turą będzie wyglądała, Krzysztof Romianowski?
Ja tylko tutaj jeszcze sprostuję. Mam tutaj taki filmik z Rafałem Trzaskowskim, który wzywa Karola Nawrockiego do debaty jeden na jeden. Natomiast po prostu wezwał, lekceważąc pozostałych kandydatów. Taki jest właśnie Rafał Trzaskowski. Świetny wasz kandydat na prezydenta, który traci na łeb, na szyję lecą mu sondaże, bo jest nieudolny w debatach. Jeżeli chodzi o ostatnią prostą kampanię, na pewno to będzie ciężki czas. To nie ulega żadnej wątpliwości. Nasz kandydat Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, odwiedza wszystkie miejscowości, wszystkie powiaty w naszym kraju. Coraz większe poparcie ma wśród naszych rodaków. Już tylko jest tak naprawdę 2% różnicy między Trzaskowskim a Nawrockim, a nawet są sondaże, w których Nawrocki wygrywa w drugiej turze wyborów.
A nawet są sondaże,
więc
które pokazują jednak tą większą różnicę i zwyżkę Trzaskowskiego, więc
idzie to do przodu.
Sytuacja jest dynamiczna.
Coraz więcej osób popiera Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki ma dobry plan dla Polski. Jest to plan silnej Polski w silnej Unii Europejskiej oraz też i na świecie. Dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
Sosnowska.
I Karol Nawrocki będzie gwarantem bezpieczeństwa naszych rodaków. To państwu mogę zapewnić.
Magdalena Sosnowska, jaka będzie ta ostatnia prosta przed pierwszą turą?
Rzeczywiście ta kampania jest trudna, jest wymagająca i będzie na pewno ostro przed 18 maja. My od początku mówimy, że do sondaży się nie przywiązujemy, po prostu pracujemy ciężko. Zachęcamy wszystkie osoby, żeby głosowały na Sławomira Mentzena. Jest to najlepszy wybór 18 maja. Ma największe szanse w drugiej turze,
nie,
tak mówią badania, żeby wygrał
Kawiński,
z Rafałem
Trzaskowskim.
Dokładnie, kampania była bardzo długa. Zostało nam 20 dni. No, ale tak jak już mówiłem wcześniej, 29 kwietnia Szymon Hołownia jest w Kołobrzegu. Zapraszamy na to spotkanie. Robimy wszystko, żeby przekonać jak największą rzeszę naszych obywateli do głosowania na najlepszego kandydata, który będzie zawsze po stronie ludzi.
Urszula Pańka,
szanowni
ostatnie
państwo,
sekundy.
Kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej to przede wszystkim przyjmowanie ustaw. I jeżeli wybierzemy Rafała Trzaskowskiego, mamy gwarancję wykonania tych uchwał, rozliczenia tego, co działo się przez ostatnie 8 lat, tego złodziejstwa, niszczenia prawa w Polsce. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy mieli to, co jest na Węgrzech,
prawo
czyli
niszczycie
anarchia,
wy dzisiaj.
Czyli
zarządzanie. To będziecie rozliczeni na pewno.
Zarządzanie jednoosobowe przez telefon.
A ja tylko podkreślę, do pierwszej tury wyborów prezydenckich, bo pewnie będzie musiała być również druga, 20 dni, kilkanaście godzin. Jolanta Kowalewska, prowadząca kawiarenkę polityczną. W studiu gościli Mieczysław Skawiński, Polska 2050, Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska.
Dobry dzień,
Magdalena
życzę.
Sosnowska, Konfederacja oraz
dziękuję.
Krzysztof Romianowski, Prawo i
dziękuję
Sprawiedliwość.
I zapraszam
dziękujemy
na Marsz dla Życia o 15:00 dzisiaj na Jasnych Błoniach.